nie wiem, tutaj gdzieś to leży, to tutaj powoli. Bóg jest dobry.
Amen.
A łaska Jego trwa na wieki.
Amen.
I to jest dla nas pocieszeniem i radością, że jest wciąż łaska. Żyjemy w okresie szczególnym, w okresie łaski. Biblia mówi, że byli tacy, którzy chcieli tą łaskę zobaczyć. Prorocy, którzy prorokowali o tych czasach, w których my żyjemy. Bo oni to widzieli w swoich, w tym, co Bóg im objawił. I chcieli to zobaczyć na własne oczy. Pewnie, może Bóg im pozwoli tam z nieba zerknąć. Mówi, zobacz, jak to wygląda. I czasami mówią, ojej, taka łaska, a oni tak nie wykorzystują jej. Taka wielki przywilej, a tak wielu ludzi ignoruje to. Myślę, że tak jest. Zresztą o tym pisali. Co jest istotne i ważne, to to, że Bóg w swojej dobroci chce, żebyśmy wzrastali w tej łasce. Pamiętacie apostoł Paweł, co powiedział? Że wzrasta w łasce więcej niż inni. Więcej. Bo łaska była w nim skuteczna, tak? I myślę, że to jest istotne, żebyśmy zrozumieli, czym w ogóle jest łaska i dobroć Jego. To jest to, że my nie zrozumiemy tak do końca łaski, dopóki nie zrozumiemy swojej grzeszności. Jedno z drugim niestety się łączy. Jeżeli w swoim życiu, patrząc na siebie, zaczynamy widzieć siebie lepszymi niż jesteśmy w rzeczywistości, to mamy pewien problem. To mamy pewne takie niebezpieczeństwo. Poddajemy się w pewne niebezpieczeństwo związane z tym, że czujemy się samousprawiedliwieni. I to jest coś, co ja to nazywam duszewnością, czyli takim stanem myślenia i chęci myślenia pozytywnie o sobie samym. Chcemy myśleć o sobie dobrze i to jest oczywiste, bo potrzebujemy poczucia wartości i poczucia bezpieczeństwa. Chcemy się czuć dobrze z sobą, no bo kto chce biczować się i mówić o sobie źle? No nikt. Każdy chce być widziany dobrze, chce być doceniony. Czasami się mówi, powiedz coś miłemu drugiemu człowiekowi i tak dalej. I w tym nie ma nic zdrożnego. Ale z drugiej strony tworzy się pewna taka sytuacja, w której czujemy się niepewnie, taka schizofrenia, tak? I próbujemy jakby to okiełznać i gubimy się. Mamy wtedy pewien chaos, jeżeli chodzi o nasze duchowe, wewnętrzne życie. A Bóg chce nas z tego wyzwala. Chce, żebyśmy normalnie funkcjonowali i żebyśmy się uczyli tego, co jest prawdziwe, co jest słuszne i co jest dobre. Bo Jezus chce, żebyśmy w wolności żyli. Żebyśmy żyli w prawdzie. Bo ta prawda ma nas wyzwolić. I to jest cudowne, że Bóg to wszystko w Chrystusie Jezusie przygotował. Chciałbym zacząć dzisiaj od fragmentu z Bożego Słowa Tytusa, zawarte w liście apostoła Pawła do Tytusa, drugi rozdział, 11, 12, 13, 14 i 15 werset. Zmieszczą się? A, niesamowite. Ta technika, nie? No dobra, no to później to dobra. Może być bez tego jednego. Dobrze. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi i spróbujmy coś z niego dla siebie wziąć. Jak się uda. Ale bowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei, i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. No, oby dzisiaj nikt mnie nie lekceważy. Wróćmy tam do tamtych wersetów, tak? Ale bowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Cudowna Boża łaska to jest ta dobroć, którą Bóg uczynił poprzez dzieło Jezusa Chrystusa. To jest cudowne, że Chrystus przyszedł na ten świat. Przyszedł po to, żeby okazać posłuszeństwo Ojcu, ale też żeby wywalczyć, by zapłacić cenę. By zapłacić cenę, której nikt nie był w stanie zapłacić. Bo nikt z nas nie był w stanie wykupić się z powodu grzechu. Wykupić się od czego? Od śmierci. Od śmierci duchowej. Od tego, co jest niestety tym przekleństwem oddzielenia. Tym, co jest nawet trudno sobie to wyobrazić, jak musi być szaleńcze i straszne bycie w samotności i w opuszczeniu. Kiedyś robiono eksperyment. Zamknięto człowieka w szczelnym pomieszczeniu, bez światła, bez wdzięku i w kompletnej tej ciemności był zamknięty przez wiele dni. Żaden dźwięk do niego nie dochodził. Była kompletna ciemność. Musieli przerwać. Bo byłby oszalony. Doświadczał pewnej pustki. Ja nie mówię tu o człowieku wierzącym, ale doświadczał wielkiej pustki. Często właśnie stosowano i stosuje się tego typu tortury wobec ludzi, których chce się wydobyć coś, żeby powiedzieli wszystkim. I wiecie, Biblia mówi o tym, że bez Chrystusa nasze życie to jest śmierć. To jest oddzielenie się, to jest kompletna ciemność, to jest pustka. To jest coś, co trwa i w czym człowiek funkcjonuje. To jest coś strasznego. Myślę, że przeżywaliście różnego rodzaju momenty takie, kiedy naprawdę człowiek miał wrażenie, że wszystko się wali, że świat jest taki, tak bardzo fatalnie się człowiek czuł sam sobą i wydawało się, że nie ma żadnego... Ja próbuję oczywiście to powiedzieć, tak jakby zobrazować, ale to jest to, co jest konsekwencją grzechu. To jest konsekwencją naszego upadku. To jest konsekwencją tego, do czego człowiek dąży z powodu grzeszności. Do czego dąży też świat. Do samozagłady, do zniszczenia. Do czego ludzie dążą. Człowiek sam sobie niszczy. Jest niszczycielem, można powiedzieć. I nie robi, można powiedzieć, tego z jakąś pasją i chęcią, ale tak jakoś wychodzi to nam naturalnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ciągle potrzebuje człowiek uczenia się tego, co dobre. Dzieci uczymy tego, co dobre. Gdybyśmy tego nie robili, to stworzylibyśmy małych potworków. Ludzi, którzy nie wiedzą, jak postępować i jak funkcjonować. Byliby jak dzikie zwierzęta działające instynktownie. Moja żona pracowała w domu dziecka, to może trochę powiedzieć na ten temat, jak to wygląda, kiedy odbiera się tak zwanym rodzicom dzieci, które nie były wychowywane, które robiły, co chciały. To małe zwierzęta, które nie potrafiły funkcjonować pośród innych. I to jest straszne i to jest przerażające, ale to jest to, co powoduje grzech. I były takie momenty w historii, o których możemy czytać, że grzech spowodował właśnie taki stan. Stan, w którym człowiek doprowadził siebie do takiego momentu, że nie było już odwrotu. Do takiego momentu, w którym ludzkie zdziczenie powodowało, że byli w stanie niszczyć i zaspokajać tylko swoje pożądliwości, które stawały się coraz większe. Jakub, pisząc do ludzi wierzących, napisał w liście, że pożądliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. I nie dzieje się to automatycznie, ale dzieje się to w konsekwencji pewnego działania. Ale tutaj mamy pierwszy fragment. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. A więc objawiła się łaska, która kierowała i jakby wskazała drogę wyjścia. Pokazała nam, że jest ucieczka od tego miejsca. Jest ucieczka od tego, co jest niszczące, co tak naprawdę może spowodować, że człowiek będzie wolny, że człowiek będzie mógł funkcjonować w prawdzie, żyć w wolności i uciec od tego przekleństwa. I uciec od tego, co jest niszczące, w czym my funkcjonowaliśmy. W liście do Efezjan w 2 rozdziale jest taki fragment opisujący, czy mówiący o tym, że my byliśmy ludźmi, którzy należeli do ludzi gniewu. Do ludzi, którzy postępowali według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. A więc byliśmy naśladowcami pewnego stylu życia. Ja to powtarzam i chciałbym, żebyśmy to, mówiłem kilka razy, ale chcę o tym przypominać każdemu z nas, sobie i każdemu z nas, że żyliśmy w niewoli jako naśladowcy. A więc nasze myśli, nasze całe postępowanie to było naśladowanie. My i często ludzie, których spotykam, mówią, ale ja nie jestem żadnym naśladowcą, ja mam swój styl życia. Ale tak naprawdę, to znaczy, ja mówię, jesteś dość inteligentny, bo twój styl życia to jest mieszanka różnych rzeczy, które przyjąłeś do swojego życia. Tak czy siak naśladujemy coś. Tak czy siak coś naśladujemy, coś w jakiś sposób postępujemy i kiedy sięgniemy głębiej, to źródło tego jest gdzieś umieszczone. Nasze postępowanie zawsze związane jest z jakąś prawdą, w którą wierzymy. Nasze postępowanie zawsze jest przesiąknięte pewną ideologią, pewnym zrozumieniem. Nawet wśród chrześcijan można coś takiego spotkać. Nawet wśród tych podzielonych chrześcijan, powtórzę, powiem więcej, na tych bardzo podzielonych chrześcijan, którzy mniemają, że są lepsi od innych i mają też swój styl. Skąd on się bierze? To jest inna para kaloszy, inny temat. Niemniej, może tam trochę go zahaczymy, niemniej istotne jest i ważne to, że tak naprawdę zaślepienie grzechem powoduje, że człowiek nie wie, jak ma funkcjonować. Nie wie, w którą stronę ma się skierować, żeby tak naprawdę móc właściwie postępować i żyć. Dlatego ważne jest to, co mówi apostoł Paweł, chociażby to, co mówiliśmy ostatnio. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Przemieńcie się. Ale słuchajcie, to tam jest napisane, to wy to zróbcie. Czasami mówimy, dobra, Panie Boże, ja teraz proszę Cię, przemień mnie. Bóg mówi, chętnie. Bierzmy się do roboty. Bo przemiana nie polega tylko na tym, że przyjmę pewną naukę, ale przemiana polega na tym, że ja ją przyjmę i uwierzę lub nie. Jeżeli uwierzę, że ona jest dobra i pożyteczna dla mnie, to co z nią zrobię? Położę na półkę. Przyda się w razie czego. I dalej będę postępował tak jak wcześniej. Ale w jaki sposób? Myślę, że to jest istotne, że zresztą to znowu wrócę do innego fragmentu, że całe Słowo Boże jest do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania. A więc zwróćcie uwagę. Boże Słowo mówi nam też o tym, że objawiła się łaska Boża. zbawienna dla wszystkich ludzi. Czy wszyscy ludzie będą zbawieni?
Oby tak było.
Oby tak było, ale wiemy, że tak niekoniecznie jest. A dlaczego? Czy łaska jest za słaba, za mała? Nie, dlatego, że jak czytamy dalej, zwróćcie, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się, to łaska Boża uczy nas, żebyśmy zrobili coś. Boża łaska nie mówi, masz łaskę, teraz już jesteś, wszystko jest okej. Okay. Boża łaska jest cudownym darem, dlatego Paweł mówi, więcej pracowałem niż inni. Nie ja, lecz łaska, która była skuteczna w moim życiu. A więc łaska, a więc dobroć Boża jest tym dodatkiem potrzebnym i niezbędnym do naszego życia, byśmy wyrzekli się, dołożyli starań, jak mówi Boże Słowo, zrobili krok we właściwym kierunku, żebyśmy przemienili się, żebyśmy zrobili kroki, które będą sprawiały, że nasze życie będzie trwałe i pełne wolności. Piotr w drugim liście opisuje i mówi, teraz uzupełnijcie wiarę swoją i dołóżcie wszelkich starań, tak? By uzupełnić wiarę. No jak to? Przecież wiara wystarczy do zbawienia. Oczywiście. Wiara wystarczy, ale wiara jest czynna, tak? Jeżeli żyjemy, to postępujemy. No jakoś musimy postępować. W jaki sposób wyrażamy nasze życie? Wyrażamy przez mowę, przez postępowanie, stosunek do innych ludzi. No wyrażamy swoje życie każdego dnia. Czy nam się to podoba, czy nie? Tylko jak wyrażamy? Czy skąd bierzemy i skąd czerpiemy to źródło wiedzy, jak mamy postępować? Skąd czerpiemy informacje o tym, że to jest słuszne, a co nie jest słuszne? Co jest dobre, a co nie jest dobre. Wielokrotnie spotykam ludzi, niestety, którzy postępują w taki czy inny sposób i się pytam, czy znasz słowa tego, którego wyznajesz. I niestety jest z tego powodu wielkie rozczarowanie. Eniu będzie miał karę, będzie w kącie stał. Ale bowiem objawiła się łaska Boża, dobroć Boża. Komu wiele wybaczono, ten bardziej miłuje, powiedział Jezus. Myślę, że tutaj jest ta świadomość, skąd i dokąd idziemy, z jakiego miejsca zostajemy wyrwani przez Bożą łaskę i dokąd się wybieramy. Jakie mamy to, co jest tak naprawdę pragnieniem naszego życia. Idźmy dalej. Nauczają nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. No i tutaj zaczynają się schody. Po co ten list? Czasami mówię, parę rzeczy by się powyrywało, byłoby prościej. Ale to nie. Musi ten Paweł trochę nam namieszać i jakby nam trochę utrudnić. Bo wyrzec się bezbożności. Co to znaczy? Co to znaczy wyrzec się światowych pożądliwości? Co to znaczy żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie? I myślę, że to są pewnego rodzaju wyzwania, które są związane z tym, co jest tak naprawdę celem naszego życia. W jakim kierunku ustawiamy nasze żagle i dokąd chcemy płynąć. Jakie mamy cele w swoim życiu. Co jest wartością, którą chcemy osiągnąć. Zaspokojenie chwilowej potrzeby, tego, żeby się poczuć lepiej. Jak to mówią ludzie w świecie, jedno tylko życie. Raz się żyje. I to są te pragnienia, które gdzieś w nas tkwią, to są te obrazy szczęśliwości, które zostają nam sprzedane i my je, jak to się mówi, łykamy jak pelikan. Bierzemy do siebie i wydaje nam się, że będziemy przez to szczęśliwsi. I przez moment jesteśmy kuszeni, bo jesteśmy kuszeni. Przykre to jest, ale jesteśmy kuszeni przez swoje własne ciało, które jest przeciwne Bożemu Słowu. Nasze myśli, dlaczego są przeciwne? Ja już wspomniałem, apostoł Paweł pisząc właśnie do Efezjan powiedział, bo byliśmy ludźmi, którzy żyli według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. To rządzi w powietrzu. No właśnie, rządzi i on wpływa. To wydaje się, że tak nie jest, ale on ma wpływ na ten świat. To on w każdym okresie ma tak naprawdę wpływ. I żyliśmy według modły tego świata, więc ciało zostało jakby skażone, nasze myśli, nasze postępowanie. Dlatego Biblia też pokazuje i mówi, że Królestwa Bożego nie odziedziczy, bo też nie może. Nie będzie, a więc jest przeciwne. List do Galacjan, o czym mówiliśmy, tak? Że według, kto postępuje według ciała, tak? Będzie zbierał obfitość, skażenie. I teraz zwróćcie uwagę, kto żyje według ciała, będzie zbierał skażenie. Jest psalm 73. Był taki człowiek, który napisał ten psalm. To był człowiek, którego Bóg powołał do tego, żeby w namiocie zgromadzenia śpiewał i zajął się uwielbieniem. Żeby chwała dla Boga płynęła bez ustanku. I bez ustanku śpiewano i chwalono Boga. I ten człowiek, któremu się poświęcił całkowicie, był zanurzony w tej Bożej obecności. Ale napisał psalm. I ten psalm mnie zaczął się skarżyć. Mówi, Boże, jak to jest? Ja Tobie oddaję chwałę. Ja się do Ciebie przybliżam i poświęcam wszystko dla Ciebie. Ale się oglądam, patrzę na ludzi, się bogacą, lekceważą się, nie są Tobą kompletnie zainteresowani, a dobrze im się wiedzie. Szczęście jest w nich. Wydaje się, że i życie jest beztroskie. A ja czuję takie obciążenie. Czuję taki ciężar. Źle się z tym mam. I mówi, wiecie co? O mało co nie potknąłem się, nie upadłem. Prawie na pamięć znam to, nie? Ale myślę, że to jest dobry psalm dla tych, którzy idą za Bogiem. To jest dobry psalm, który przypomina nam, że Bóg jest z nami niezależnie od okoliczności. Niezależnie od tego, jak to wygląda dzisiaj. On tam kończy oczywiście takim dobrym akcentem, mówiąc, Boże, dziękuję Ci, że mi pokazałeś. Tak? Pokazałeś koniec. Pokazałeś mi efekt tego mojego życia i ich. Tego wyboru. Ale to jest wybór. Ale to jest podjęcie decyzji. Ale to jest to, żeby włożyć pewnego rodzaju ważny element, powiem teraz, wysiłek, by nasze zbawienie sprawować. By nasze życie z Bogiem miało dalszy ciąg, bo Bóg mówi, to nie jest tak, że ja przyjdę, dam Ci łaskę zbawienia i już wszystko będzie pięknie. Kiedyś słyszałem taki rodzaj Ewangelii, którego prawie nie, chciałem już wziąć do swojego życia, bo mi się spodobało. Tam było coś takiego głoszone, że jak uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i oddasz Mu swoje życie, to już ten stary człowiek, wszystko jest nowe i starego nie ma. Tylko musisz powiedzieć, idź precz już. I ja mówię, to dobre, spróbuję tak. I tak zrobiłem, ale jakoś tak wyszło, że jak to jest w małżeństwie, nie żona mnie zdenerwowała, czy ja żonę. I już stwierdziłem, że jednak stara natura znowu wylazła. Sam myślę, coś tu nie gra. I często chciałem i mówiłem, Boże, zabierz to ode mnie. No weź to, zabierz, no. Ja Cię proszę, zrób coś z tym. Zabierz moją słabość. No weź, Panie Boże, będę pościł w tej sprawie, żebyś mi tylko zabrał. Myślę sobie, może trzeba więcej się modlić. Więc będę się więcej modlił. Więc będę chodził na wszystkie modlitewne. No chodziłem na wszystkie modlitewne. Mówię, trzeba bardziej intensywniej uwielbiać Boga, tak? Jak skaczą, to ja też. Jak oni klaszczą, to ja też. Może to trzeba bardziej jakoś tak... O, rzeczywiście, na chwilę było lepiej. Moja duszewność się najadła. Ale wychodziłem i jakbym dostał obuchem. No, to samo mówię. Świętego dziadostwa nie pozbędę nigdy. Mówię, Boże, ja się tego nie pozbędę. I wtedy przyszło olśnienie. Nie pozbędziesz się tego nigdy. Do końca Twoich dni to dziadostwo będzie Ci towarzyszyć. Dlatego oblubienica woła, Panie Jezu, przyjdź. Bo lepiej nam być w nowym ciele, tak? Które już nie jest skażone. I to jest niesamowite, ale to jest ta prawda, która nie jest przyjemna, ale ona daje pewien punkt odniesienia. Ona daje nam spojrzenie właściwe. Dlatego ta łaska naucza nas. Boże Słowo nas naucza, nie bój się tego, że będziesz musiał toczyć walkę. Sam z sobą. Nie zrzucaj wszystkiego na diabła, ale też można powiedzieć, masz diabła sam w sobie. Sami dla siebie jesteśmy niestety tacy. I to jest niesamowite, że Bóg obiecuje i mówi, że będzie w tych doświadczeniach z nami. On mówi, nie zostawię cię samego z tym, ale jedno, co jest istotne i ważne, to to, żebyśmy zrozumieli nauczanie tej Bożej łaski i dobroci. Zrozumieli, że przez łaskę Bożą mamy dostęp do tych cennych bogactw, które Bóg ma dla nas. Żebyśmy z nich właśnie nauczyli się czerpać. To nie jest tak, że wszystkie te cudowne łaski, które Bóg ma dla nas, one są po to, żeby sobie leżały na półce i tam kurz na nich osiągnął. Bóg chce, żebyśmy z nich korzystali. Bóg chce, żebyśmy z nich korzystali po to, żeby wzrastać, żeby się nimi cieszyć, żeby nauczyć się i przemienić swoje życie. Żeby ta przemiana była trwała i pełna. Na czym polega ta przemiana? Przemiana polega na tym, że ja nie próbuję sprawić, żeby moje ciało było ciałem duchowym. Bo to jest niemożliwe. Przypomnę tylko, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Ciało ze swoimi zmysłami połączone jest z uczuciami, wolą i myślami. A po drugiej stronie jest duch. I można powiedzieć, nie ma, człowiek jest tak pomiędzy, tak? Człowiek wierzący. Pomiędzy Słowem Bożym, które przynosi, otrzymujemy od ducha, a pomiędzy potrzebą i pożądaniem ciała. Kto zwycięży? Kto osiągnie sukces? Ciało czy duch? Ja tu gdzieś słyszałem taką fajną historię o dwóch wilkach. Tak? Jak to dziadek opowiadał wnuczkowi. Ja mam dwa wilki, wiesz, w sobie, wnuczku. Jeden jest zły, drugi jest dobry. Który zwycięży? Ale Biblia nam mówi, że właśnie przez łaskę, przez tą cudowną Bożą łaskę mamy dostęp do tego arsenału, bogactwa, z którego możemy czerpać, żeby w nim żyć. Żeby w nim żyć. Żeby w nim też się poruszać. Naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wstrzemięźliwie. Co to jest wstrzemięźliwość? To jest jakiś rodzaj umiarkowania, tak? To jest nie myślenie o sobie zbyt wygórowanie. To nie jest pycha, to nie jest zarozumiałość. To nie jest to, żebyśmy tak naprawdę myśleli o sobie jako o wyjątkowych ludziach. bo nigdy nie jesteśmy. Jezus powiedział do uczniów, pamiętacie, uczniowie się tam próbowali mierzyć, kto jest lepszy, kto jest ważniejszy. A Jezus powiedział, chcesz być ważny, chcesz być doceniony, bądź sługą. Czym jesteś lepszym sługą, tym jesteś lepszym, tym lepiej możesz błogosławić innych. Mówił, że mamy nie żyć dla siebie samych. Wstrzemięźliwie to znaczy nie iść, bo Biblia mówi, że wszystko nam wolno, prawda? Ale nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko. Wstrzemięźliwość oznacza, że mamy mieć pewną jeszcze ważną rzecz. Mamy siebie samych wziąć i zacząć tak naprawdę kontrolować swoje życie. Tego sami nie jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego mamy Bożą łaskę. Mamy Bożą dobroć. Ósmy rozdział listu do Rzymian, 13 werset. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli żyjemy według ciała, według pożądliwości ciała, jeżeli ciało rządzi, jeżeli ciało, czyli zmysły nasze rządzą, jeżeli nasze zmysły rządzą, umrzemy. Duch nie poradzi sobie. Ciało zwycięży. Zmysły zwyciężą. I wtedy strzemięźliwość pójdzie sobie w niepamięć. Będzie można tam wymazać z Biblii. Wtedy możemy powiedzieć, no tak, łaska mnie naucza, no tam ze światem sobie jakoś pora, ale strzemięźliwość to sobie wytnę. Bo nie daje rady. No nie da rady. Dlatego, że ciało jest przeciwne. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście, w tym nauczaniu listu do Rzymian. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Żeby zdobyć wstrzemięźliwość, nie możemy naśladować innych. Bo często my mówimy tak. Moja wstrzemięźliwość musi być wstrzemięźliwością Henka. Henek, znowu cię biorę na warsztat. No nie! Dlatego, że Henek to nie ja, a ja nie Henek. Rozumiecie? Że tak naprawdę każdy ma inny balans i inną osobowość. Jedne rzeczy go bardziej pochłaniają i nie panuje, a ktoś inny nad innymi. To jest tak, że przez życie przechodziliśmy w modłę tego świata i sprzedaliśmy niektóre rzeczy, które w nas są słabe. To są te grzeszne pragnienia, które gdzieś tam w nas tkwią. I czasami u jednego one są intensywne, a u kogoś innego nie jest problemem. Kiedyś pamiętam, spotkałem jednego człowieka wierzącego, który mówi, ja nie wiem, mówi, ja nie rozumiem tego, dlaczego ludzie palą papierosy. Ja w życiu nie paliłem. Sam się, no właśnie dlatego nie wiesz. Bo nigdy w życiu nie paliłeś, więc nie bądź tu bohaterem. Ale czuł się bohaterem, mówi, no przecież to jest takie proste po prostu. Tak oczywiste. Rozumiecie? On nie ma z tym problemu. Ale ktoś inny ma. I teraz pytanie, jaką miarą będziemy mierzyć? To jest niesamowite. Jeżeli mamy człowieka, który jest kompletnie niewykształcony, ma zdegenerowane życie i wszystkie bariery ma porozwalane. Mamy człowieka, który był wychowany w chrześcijańskiej rodzinie. Miał dobre szkoły, miał dobrych nauczycieli, dobrych kaznodziejów, tak? Jeździł na różnego rodzaju chrześcijańskie warsztaty, spotkania, obozy. I mamy człowieka, który jeździł i ćpał i inne rzeczy. I postawmy tych dwóch ludzi koło siebie. Także różne mają zmagania, prawda, w swoim życiu. To znaczy, że ten jest lepszy, który tak był dobrze wychowany? Może tak myśleć, ale nie chodzi o to, żebyśmy się porównywali z kimkolwiek innym. Nie chodzi o to, żebyśmy żyli, bo tak naprawdę w cielesności, ale sprawy ciała duchem umartwiają. Umartwiać to znaczy zabijać, żeby było łatwiej. Umartwiać znaczy zabijać. Zabić to, co jest cielesne w naszym życiu. A co to ma zrobić? Ja zawsze myślałem, bo się wspomniałem wcześniej, że to Pan Bóg mi to zrobi. Boże, zabij to we mnie. No weź to zabij. No nie chciał. Mówię, Boże, Ty mi nie kochasz, jak mi nie chcesz pomóc. Bóg mówi co innego. Że chce, żebym wyrzekł się ja. I znowu Jezus daje przykład. Postępujcie jak ja. Idźcie bądźcie moimi uczniami. Wyrzec się samego siebie. Wyrzek się samego siebie. Wyrzek się tego, co miał. Apostoł Paweł powiedział również, ja też się wyrzekam wszystkiego, co mam. Jak to mówił, pięknie, nie żyję już ja. Nie żyję już ja. Nie żyję, bo ukrzyżowany zostałem. To jest decyzja. To, co powiem, mnie osobiście się nie podoba. Ale zabijanie swojego własnego ja, umartwianie, to nie jest jednorazowy akt. Powtórzę. To nie jest jednorazowy akt. Myślałem przy Nowym Narodzeniu, przy chrzcie, no bo też tam umieramy, tak? Powstajemy do nowego. Myślałem sobie przy chrzcie w Duchu Świętym. Trochę łatwiej, ale... Każdego dnia. Codziennie. Każdego dnia zabijamy siebie samych. Umartwiamy swoje ciało. Wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i pobożność. Włączamy. Żeby to włączyć, potrzebuje mądrości. Jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wstrzemięźliwość, to nie znaczy, że jeżeli paliłem, nie palę, to już jestem wstrzemięźliwy. Jezus powiedział, że wiele rzeczy ciągle nas bombarduje. Kiedy będziemy się przyglądać w Słowie Bożym, to tak jak świetne. Wiecie, ja kilka razy robiłem, pamiętam kiedyś robiliśmy remont też w budowlance, ocieplenie zrobiliśmy, pamiętam, na budynku, no i tak, żeby szybko, bo tak, żeby nam to tak ładnie wyszło, tu zrobiliśmy taką całą, dużo ładną ścianę, zdjęliśmy rusztowanie, słońce zaświeciło. Mówię, Boże, co myśmy zrobili? Nie wyglądało, że tak brzydko. Rozumiecie? Perspektywa światła, inne światło pokazało, że to była fuszerka. A wcześniej mi się wydawało, że to tak dobrze wszystko wyszło. Boże Słowo jest światłością. Ono świeci. Czym bardziej ono oświeca, tym bardziej widać zniekształcenie, które jest w nas. Nie bójmy się tego. Przyznajmy się do tego. Bo to jest dobry moment, żebyśmy wyrzekli się. No bo jak nie widzę, to jak mam coś zmienić? Jeżeli czegoś nie spostrzegam, bo światło jest byle jakie, no to w tym momencie nie mam żadnej perspektywy, żeby cokolwiek poprawić. Tak? Tej opowiadałeś, nie? Jak robiłeś gładź. Przyszła pani z lampą i pozaznaczała odpowiednie światło. To poprawka. I tak jest w życiu każdego z nas. Czyli powtórzę to jeszcze raz. Każdego dnia umartwiamy swoje ciało. I każdego dnia, znowu, bo człowiek nie może zostać w pewnej pustce. Nie ma czegoś takiego jak stan taki pośredni, no bo co, co? Musiałbym się tak na chwilę wyłączyć, tak i wtedy, nie? Ale to się tak nie da, bo my funkcjonujemy. I każdego dnia, jak mówi Boże Słowo, sprawy duchem sprawy ciała umartwiajcie. Inaczej mówiąc, włóżcie, zresztą to jest pełno takich fragmentów, tak? O przemięcie się przez nadowienie umysłu, czy w liście do Efezjan 4 rozdział mówi o tym, żebyśmy zewlekli z siebie starego, a ubrali w nowego. Tak? Więc trzeba coś zdjąć, żeby założyć. No można zdjąć i chodzić nago, nie? Ale to wtedy bez sensu. Będzie zimno i nieprzyjemnie, nie wiadomo jak. Tak? Zresztą pamiętacie, Jezus powiedział do pewnego zboru, bardzo słowa. Nadzi jesteście. Poproście, a dam wam szat. Bo potrzebujemy tej Bożej wskazówki, Bożej mądrości, Bożego poprowadzenia. I to jest coś, co jest takiego rodzaju, pewnego rodzaju wyzwaniem dla każdego z nas. A więc wstrzemięźliwości, sprawiedliwości i pobożności. Jaka to jest sprawiedliwość? I to jest też coś, co możemy teraz tylko się przyjrzeć, bo to, żebym chciał się tak głębiej, byśmy chcieli, to głodni byśmy byli i zmęczeni. Ale to jest ważne, być może w innym kazaniu usłyszymy, czy przeczytamy sobie w Bożym Słowie, co to jest, pogłębimy, to jest ta wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i pobożnie żyj. Pobożność po przestawaniu na mamę, tak? Pobożny, skierowany ku Bogu. Oczekując błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga, Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To jest ta praca, którą mamy wykonać, żeby Bóg nas ubłogosławił i przygotował w ten sposób do dzieła, do którego jesteśmy powołani. Bo wtedy będziemy czynić to, co właściwe. Nie z pobudek zaspokojenia swojego ego, nie z niewłaściwej postawy, nie po to, żeby oszukiwać siebie nawzajem. No, dla mnie pamiętam, jakie to było śmieszne, kiedy mówiono, chrześcijanie nie może mieć telewizora w domu. A chrześcijanie mieli po szafkach. Sobie myślę, Boże, toż to głupie jest. Z jednej strony mówią, miłuj żonę, a w domu się tam... Andryczy. Sobie myślę, Boże, co jest nie tak z nami? Bądźmy uczciwi i szczerzy. Bądźmy otwarci, mówmy prawdę jedni drugim. Ale pamiętajmy, że jesteśmy w procesie. My już nie osiągnęliśmy doskonałości, ale dążymy do doskonałości. Dążymy do sprawiedliwości, dążymy do tego, do pobożności. Uczymy się wstrzemięźliwości. Nikt z nas nie urodził się w pierwszego dnia cudowny i wspaniały. Najgorsze jest tylko to, że to jest każdego dnia. A sobie wyobraźcie, że my odpuścimy na parę miesięcy. To wtedy na chaos tam się znowu wytworzy. I słyszałem, Bóg mnie kocha, ale nie daje rady. Wiem, że mnie kocha, ale nie daje rady. Więc szukam sposobności, żeby się jakoś usprawiedliwić. Ale po co? Sięgnij, bądź uczciwy. Powiedz, zostawiłem Pana Boga, bo byłem zajęty sobą. Moje ciało wzięło górę. I je fantastycznie wykorzystywałem. Taka prawda. Co muszę zrobić? Wrócić. Ujarzmić. Będzie ciężko, bo ciało jak dorwie się do władzy, to nie chce odpuścić. się trzyma i mówi, gdzie tam, po co mi ten duch? Po prostu jest uparte. Nie wiem, jak wy, ale ja to znam. Wiem, jakie jest moje, jakie jest uparte. Moja żona jest jaka uparta. Heniu jeszcze jest bardziej uparty. To jest w ogóle uparty człowiek. No ale Pan Bóg jest z nim i będzie go kształtował, będzie mu dopomagał. To jest ta Boża łaska. Że Bóg nie potępia nas w ten sposób, że mówi, odrzucę cię na wieki. Ale mówi, wie, jacy jesteśmy. Zna nas. Dlatego tak wielką cierpliwość ma dla nas. Tak jak my dla swoich dzieci. Które nie mówimy, zrób to, a one nie. No i co? Ale może byś to zrobił? Nie. Przecież to tak trzeba zrobić. Nie. Mówię ci? Nie. I co zrobisz?
Nie.
My takie jesteśmy czasami, prawda? Ale Bóg jest pełen łaski i pełen dobroci. Pamiętajmy więc, że naszym jakby zadaniem na najbliższe dni to jest wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i pobożność. Niech Bóg będzie z nami. A czyńmy to w duchu, nie w ciele. Amen. Przyjdziemy w modlitwie. Boże Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty w łasce swojej dobroci przypominasz nam i możemy sobie przypomnieć to, że Ty jesteś pełen cierpliwości i dobroci. Ale chcesz, byśmy wzrastali w doskonałości i wolności. Byśmy w naszym życiu doznali tej wolności przez moc Twojego Słowa, przez moc Ducha Świętego, który działa w nas. I w naszej słabości, Panie, nie chcemy szukać mocy, ale chcemy szukać w Twoim Słowie i w tym wewnętrznym człowieku, którego wzbudziłeś do życia. Dziękuję Ci, że będzie taki czas, że będziemy wyzwoleni z tego ciała śmierci, gdzie będziemy już razem z Tobą. Ale dziękuję Ci za ten okres naszego życia, w którym uczymy się i doznajemy w różnych dziedzinach tej cudownej prawdy. Poznajemy ją i ona nam pomaga żyć w wolności. Ale wie Pani, że jeszcze tak wiele rzeczy jest na naszej drodze do tego, by nauczyć się i żeby ta nauka tego poznawania prawdy była trwała, byśmy doszli do doskonałości w Tobie. Amen.
Amen. Amen.